Myślę, że większość z Was wie, jaki będzie dzisiaj temat. Poselstwo do zboru w Sardes. No, przez ostatni czas przestudiowaliśmy już cztery listy z Księgi Objawienia. Od Efezu poprzez Smyrnę, Pergamon i Tiatyrę i kolejnym listem, który został skierowany do siedmiu wybranych zborów, to jest list do Sardes. Studiujemy oczywiście drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia. Dzisiaj początek trzeciego. Przypominam z ostatnich naszych spotkań, że Księga Objawienia jest księgą w szczególności o tym, co ma stać się potem, jak mówi pierwszy rozdział, wiersz 19. I w listach do siedmiu zborów większość tych, którzy to czytają, studiują, widzi historię rozwoju Kościoła Bożego na przestrzeni wieków. Różnią się w tym, co odczytują, pewnymi drobnymi szczegółami. I ja nie chciałbym tutaj, aby to, co będę mówił z tego miejsca, żeby powiedzieć, że tak jest i koniec, nie może być tutaj nic nieco inaczej pojęte, jeśli chodzi o historię kościołów. Podzielę się z wami tymi myślami, jak ja je rozumiem i dlaczego je tak rozumiem. Przypominam, że te siedem zborów wybranych to nie były najważniejsze zbory w Azji Mniejszej, ale wybrane one zostały dlatego, że ich charakterystyka, to co się wtedy działo, ich miasto, w którym się znajdowały, w jaki sposób dobrze ilustrowały to, co się miało stać z Kościołem na przestrzeni dziejów. I tak studiowaliśmy poselstwo do zboru w Efezie, który oznaczał jakby ten pierwszy kościół, najświeższy, apostolski i poapostolski. I głównym poselstwem do niego była utrata pierwszej miłości. Kościół smyrneński to był kościół okresu prześladowań, a więc do początku IV wieku naszej ery, kiedy wreszcie chrześcijaństwo poczęło być religią tolerowaną i pod koniec IV wieku, kiedy stało się religią państwową, przeszliśmy do okresu Pergamonu, czyli okresu wywyższenia, kiedy Kościół zaczął łączyć się ze światem, z władzą polityczną i w końcu doszliśmy do zboru w Tiatyrze, najdłuższy okres historii Kościoła, okres średniowiecza, kiedy odstępstwo osiągnęło jakby szczyty, odstępstwo od nauki Bożej, od Pisma Świętego. O ile w Pergamonie, wtedy gdy Kościół zbratał się ze światem i zaczął również mieć wpływ na władzę polityczną, była tolerancja wobec nauk, które, jak to określa Pismo, nakłaniały do nierządu, to w okresie tiatyrskim te nauki były już zwiastowane jako oficjalne nauki, bo studiowaliśmy, że prorokini Jezebel, która w tym zborze tiatyrskim prorokowała, oczywiście to były symbole, one wyjaśniliśmy ostatnio, ona nauczała w ten sposób Boży lud. Dla jasności chodzi o nierząd, nie w sensie nierządu, tak to rozumie świat, ale tak jak to rozumie Biblia. Otwórzmy drugi rozdział, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, drugi wiersz. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wiersz 2. Apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie takie słowa. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Więc symbol niewiasty to jest symbol Kościoła, niewiasta czysta. Ta, która została poślubiona Jezusowi Chrystusowi, która ma z Chrystusem się połączyć na końcu historii kościołów. Ma być, Księga Objawienia nazywa to weselem barankowym. O tym też być może kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać. Ale Apostoł Paweł nazywa, że to jest dziewica czysta. Więc dziewica, która ma być wierna poślubionemu oblubieńcowi, aż do czasu, kiedy nastąpi wesele. I nierząd, o którym Pismo Święte mówi, oczywiście ma znaczenie nierządu również jako grzechu, nierządu, ale przede wszystkim ma tutaj znaczenie symboliczne dotyczące wierności ludu Bożego wobec swojego oblubieńca albo niewierności w przypadku nierządu. Otwórzmy list apostoła Jakuba, 4 rozdział i wiersz 4. List świętego Jakuba, 4 rozdział, wiersz 4. Ja mam akurat nowy przekład i nowy przekład nie oddaje tego tak, jak to jest napisane w oryginale. Przeczytam najpierw tutaj. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Słowo wiarołomni nie występuje w oryginale. W oryginale występuje słowo moichalis, co oznacza cudzołóstwo, cudzołożnicę. A więc dosłownie, i tak mówi chyba stary przekład, Biblia Gdańska. Tu jest tutaj, to może poproszę o odczytanie.
Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przecież ktokolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym.
Dziękuję. A więc widzimy, że czysta niewiasta, która miała być dla oblubieńca przygotowana i taką pozostać aż do jego przyjścia, kiedy miał ją zabrać na wesele barankowe, ta niewiasta zaczyna być niewierna. Przynajmniej w niektórych jednostkach, a również jako organizacja, jako kościół, jako całość. Poszedł w niewłaściwym kierunku. Najpierw poprzez stworzenie chrześcijańskiego imperium i w końcu ten okres tiatyrski średniowieczny, gdy bałwochwalstwo stało się nauką, gdy osoba symbolicznie nazwana jako Jezebel, pamiętamy, że Jezebel była poganką z całej duszy w religii pogańskiej osadzonej, ta, która prześladowała Kościół Boży. O ile w liście do Pergamonu pamiętamy, że było ostrzeżenie, że jeżeli się nie upamiętasz, to przyjdę, mówi Pan, i będę walczył mieczem ust moich. Wiemy, że miecz ust pańskich to Słowo Boże. Kiedyś studiowaliśmy na tym miejscu. To w okresie średniowiecza, w okresie Tiatyry, już następuje walka mieczem Słowa Bożego. Pojawiają się pierwsze zwiastuny reformacji. Pojawia się Wycliffe, Waldo, pojawia się Hus. I tak jak było w Izraelu, gdy Jezabela prześladowała proroków bożych, tak tutaj również Kościół, który mienił się być Kościołem Chrystusowym, który nosił imię Baranka, zaczął prześladować tych, którzy Słowo Boże głoszą. To wtedy właśnie powstała między innymi Święta Inkwizycja, chociaż nie była jedyną instytucją, która prześladowała dzieci Boże. To wtedy rozpoczęły się pierwsze podziały i schizmy w Kościele. Wtedy powstawały grupki ludzi, którzy zaczęli odważnie myśleć inaczej i nie identyfikowali się z głównym nurtem chrześcijaństwa, ale było to okupione prześladowaniami. I czytaliśmy na ostatnim studium z objawienia, że ta niewiasta Jezebel, która reprezentuje ten kościół odstępczy, nie chce się upamiętać. Tak samo jak Jezabela się nie upamiętała do samego końca. I jako taka Pismo Święte pokazuje, że tu nawet było takie pytanie z sali, czy to napisane jest, że aż przyjdę. To by znaczyło, że kościół trwa aż do końca. Ja na początku odpowiedziałem, że widzę to trochę inaczej, ale myślałem nad tym i muszę powiedzieć, że skłaniam się obecnie do tej myśli. Rzeczywiście, ten stan Kościoła trwa do końca już. Niewiasta Jezabela nie upamięta się aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale Pan nasz wyrzekł do apostoła Piotra takie słowa, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. I wtedy, kiedy Kościół wydaje się być zupełnie bez szans, zaczyna interweniować Bóg. Bóg pobudza nie tylko ludzi badających Słowo Boże, ale pobudza też warunki społeczne i polityczne i również naukowe, filozoficzne do tego, że powstaje nagle naraz wysyp ruchów reformacyjnych. Bardzo silny wysyp. W XVI wiek to około kilkunastu, ja naliczyłem przynajmniej kilkanaście kościołów reformacyjnych, które powstały w XVI wieku. Oczywiście najbardziej znanym i spektakularnym wystąpieniem było wystąpienie Marcina Lutra i Kościół Luterański. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, 51 rozdział i 9 wiersz. Co prawda tutaj będziemy czytali o Babilonie, ale 17 rozdział Księgi Objawienia identyfikuje niewiastę nierządną, wszeteczną jako miasto Babilon. No to ktoś powie, no to jak to? Czy w końcu niewiasta ma symbolizować kościół, czy ma symbolizować miasto? Ale okazuje się, że niewiasta symbolizuje kościół, ale również miasto symbolizuje kościół. Bo tak jak jest miasto święte od Boga, Nowe Jeruzalem, wierne miasto, które reprezentuje wierny kościół, tak samo jest miasto odstępcze, Babilon. Jedno jest reprezentowane przez niewiastę czystą, przez wierny kościół, a drugie reprezentowany jest przez niewiastę wszeteczną, a więc kościół niewierny. I otworzymy 51 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 9. Jeremiasz 51:9. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. I tak też się stało. Kiedy powstały ruchy reformacyjne, wiele dzieci bożych, które istniały w Tiatyrze, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, mówimy o systemach osobno i osobno o ludziach. Jeżeli mówimy, że systemy są złe, nie oznacza to, że wszyscy, którzy są w tym systemie, są źli. Bóg ma swój lud i miał swój lud zawsze we wszystkich tych systemach. Ale wierne dzieci Boże, kiedy się nadarzyła okazja, tak jak tu było napisane, opuściły Babilon, wyszły z niego. Tak jak mówiliśmy, Bóg zainterweniował właśnie przez to, że stworzył do tego warunki. Biblia stała się wyraźnie autorytetem. Słowa sola scriptura, czyli tylko Pismo, było mottem reformacji. Znaczyło to, że każde dziecko Boże postanowiło nie opierać się na ludzkim autorytecie, który zawiódł przez dotychczasową historię Kościoła, ale szukał prawdy w Słowie Bożym. I poselstwo do tego Kościoła zaczyna się bardzo smutno. Pomimo, że ruch był bardzo piękny. Trzeci rozdział Księgi Objawienia i wiersz pierwszy. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Powiem tak, że w pierwszym takim odruchu człowiek jest zaskoczony taką oceną, bo należałoby powiedzieć, że ruch reformacyjny jest wspaniałym ruchem. Ale to było działanie Boże, które zostało przyjęte przez ludzi. Kiedy Bóg poruszył swoim duchem świętych mężów bożych, którzy odkurzyli stare biblijne prawdy, znaleźli się ludzie, którzy to wszystko obudowali w ramy organizacyjne. I potraktowali, że to, co zdobyli, trzeba za wszelką cenę zachować i nie pozwolić nikomu, aby to dalej zmienił po śmierci swoich wspaniałych założycieli. Ktoś powiedział, kiedyś to były piękne ruchy, ruchy Boże, które zostały zamienione w sekty po śmierci swoich przywódców. Niestety z większością tych ruchów tak się działo. Można powiedzieć, że ci ludzie, którzy wyszli z jednego wielkiego kościoła, oni zaczęli budować kościół na wzór kościoła, z którego wyszli. Odkryli pewne wspaniałe prawdy biblijne, ale organizację kościoła i pewne inne zasady przyjęli ze swojej matki. Pamiętamy, że w liście do Tiatyry było takie słowo, że jeżeli się nie upamięta, to zostanie Jezabela, czyli ten odstępczy system, przez Boga zabity. I napisane jest też, że dzieci jej zabije. No i teraz pytanie, jak to należy rozumieć? Ja rozumiem to w ten sposób, że dzieci nierządnicy nie są nierządnicami. Dzieci, które się rodzą z nierządnicy, to są dzieci czyste i są dziewicze. I one wzrastają. I nie ma w nich nic złego, ale wzrastając spoglądają na swoją matkę i niestety tak to bywa, że 90% dzieci wzoruje się na swoich rodzicach nie tylko w dobrem, ale również w złem. I tak również te piękne, czyste ruchy córki tego systemu, które wyszły w tym celu, aby pozostać przy Biblii, zaczęły patrzeć na swoją matkę i zaczęły postępować jako ona. Do tego stopnia, że nawet zaczęły prześladować dzieci Boże, które ośmielały się sięgać do Pisma i iść dalej w tej reformacji. Odkurzać kolejne biblijne prawdy. Takim przykładem może być spalenie Michała Serweta przez Kalwina, przez kościół kalwiński w Szwajcarii. Takim przykładem może być wypędzenie braci polskich w Polsce. Tu się akurat umówili kościół rzymskokatolicki, kościół luterański, kościół reformowany. Wspólnie razem uchwalili, że bracia polscy muszą opuścić ten kraj. I prześladowań z jednej i z drugiej strony możemy znaleźć więcej. Zobaczmy, jakie poselstwo mówi Pan do zborów Sardes. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. To jest tak, że Bóg wskazał drogę, rozpoczął ruch i chciał dalej prowadzić duchem swoim dzieci Boże. Ale dzieci Boże przejęły sterowanie, przejęły kierownictwo, stworzyły właśnie na obraz swojej matki systemy, które stały się systemami skostniałymi. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest dobre słowo, dlatego że z ludzkiego punktu widzenia śmierć jest czymś innym niż z boskiego punktu widzenia. Pamiętamy, jak za naszym Panem chciał pójść pewien naśladowca i powiedział tak: Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól, że najpierw pójdę pogrzebie mojego ojca. Pan Jezus powiedział: pójdź za mną, a niech umarli grzebią swoich umarłych. Jak należy to rozumieć? Oczywiście nie osoba umarła biologicznie ma grzebać innych umarłych, jest to niemożliwe, ale osoba umarła duchowo, ci, którzy byli, żyli w tym domu, to byli osoby, niestety Pan określił jako umarłe duchowo. Niech grzebią tych, którzy umierają śmiercią biologiczną. Boski punkt widzenia, śmierć może być określona w stosunku do osoby, która wydaje się dla wszystkich być żywa. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 6 wiersz, mówi o kobiecie, która prowadzi rozwiązłe życie i mówi, że ta już za życia umarła. Tak Pan na nią patrzy, tak na nią patrzy Bóg. Z drugiej strony na osoby umarłe Bóg może patrzeć jak na żywych. Gdy Pan Jezus mówi o zmartwychwstaniu do uczonych w Piśmie, to mówiąc o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. I wyraźnie odnosi się tutaj do Abrahama, Izaaka, Jakuba. Więc traktuje ich jako żywych, pomimo że biologicznie są martwi. Dlaczego? Bo widzi wszystko naprzód. Widzi koniec na początku. Widzi tych, którzy zdają się być żywi, że oni są martwi, że oni nie osiągną celu, który Bóg im wyznaczył i w wieczności staną się martwi. A z drugiej strony widzi tych, których ludzie postrzegają jako martwych, ale on widzi już ich jako zmartwychwstałych, bo tylko maluczko czasu dla Boga, a nastąpi już to zmartwychwstanie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki, mówi Pan. Tak powiedział do swoich naśladowców. I z ludzkiego punktu widzenia apostoł Paweł umarł. Inni naśladowcy umarli. Ale Bóg widzi, że przyjdzie czas zmartwychwstania i on traktuje ich jako żywych. I w momencie, jak oni narodzili się na nowo z wody i z ducha, oni dla Boga są już żywi. I może być też inaczej. Może być tak, jak w przypadku zboru w Sardes. Może być ktoś, że mieć piękne imię. Masz imię, że żyjesz. Co to znaczy masz imię, że żyjesz? Jakie imię daje życie? Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, wiersz 12. Oprócz imienia Jezus nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i wiersz 12 mówi, kto ma syna, ma żywot, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma żywota. A więc imię Chrystusa, Jezusa Chrystusa jest tym imieniem, które daje życie, żywot. Chrześcijanin pochodzi od słowa greckiego Christanos, czyli Chrystusowy dosłownie. I wszystkie kościoły noszą imię Kościoła Chrystusowego. Jakże wiele z nich jest kościołami żywymi z imienia, bo Chrystus jest tym, który daje życie, ale martwymi, bo tak na nich Bóg patrzy. Jeszcze raz podkreślam, gdzie mówimy tu o ludziach, którzy są w tym systemie, bo dalej będziemy czytali, że są wśród nich tacy, którzy żyją, którzy nie umarli, ale są też tacy, których stan jest bliski śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Doskonałe, to znaczy wypełnione do końca. Więc tą reformację trzeba było poprowadzić dalej. Nasz Pan nazwał uczonych w Piśmie, na których wszyscy patrzyli jako na wzór duchowy do naśladowania za czasów Pana Jezusa, mówiąc, że są grobami pobielanymi, z wierzchu piękne. I rzeczywiście, jak się pójdzie na cmentarz, wiele pomników naprawdę szokuje tym swoim bogactwem, pięknością, czystością, ale Pan Jezus mówi, ale wewnątrz są pełne kości. I tak Bóg patrzy na wiele ludzkich usiłowań chodzenia i naśladowania Pana. Dlaczego miasto Sardes zostało wybrane, aby właśnie tą prawdę przekazać? Otóż miasto Sardes było stolicą krainy Lidii. Jest to miasto, które swego czasu w VI wieku przed naszą erą było miastem bardzo bogatym. Jeżeli ktoś słyszał o Krezusie, to Krezus był właśnie jednym z władców Sardes. Ogromne skarbce, miasto położone na wzgórzu. Wydawałoby się, że nie do zdobycia. Było tak pewne tego, że jest nie do zdobycia, że w nocy armia Cyrusa zdobyła je, znajdując sekretne przejście przyszli do środka miasta i bez walki niemalże je zdobyli. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz fałszywą pewność siebie. Masz pewność bezpieczeństwa, podczas gdy nie jesteś bezpieczny. To miasto było takie, że nie uczyło się na swoich błędach. Kilkaset lat później, w III wieku przed naszą erą, Antioch zdobył to miasto w identyczny sposób. Trzeci wiersz. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś. Sola Scriptura. I co usłyszałeś? I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, tak jak w Sardes, ci żołnierze, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Tak jak mówiłem, Sardes, mimo że stan tego systemu jest niemalże umarły, ma w sobie lud Boży. I do nich jest skierowane to poselstwo. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Nosić imię Chrystusa do czegoś zobowiązuje. Jeżeli ktoś nosi mundur jakiegoś wojska, to jest takie powiedzenie, że można splamić mundur, splamić honor żołnierza. Można tak samo, tak tu napisane, są osoby, które nie skalały swoich szat, które nie splamiły imienia, które noszą. Nazywają się chrześcijanami. W Księdze Objawienia w 14 rozdziale o zwycięzcach jest powiedziane w ten sposób. 14 rozdział Objawienia i pierwszy wiersz. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nimi 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Imię ich było na czole. Co to znaczy na czole? Że to było sposobem ich myślenia. Możemy nauczyć się pewnych gestów, pewnych zachowań chrześcijańskich. To będzie ładnie wyglądało. Ludzie mogą to podziwiać. Będą mówili, jesteście chrześcijanami, świętymi ludźmi. Nosicie imię Jezusa Chrystusa. Ale Bóg zna wszystko. Znam uczynki Twoje. To są słowa, które kieruję do zboru, przenika serca. Nosić imię dla Pana to przynosić Mu chlubę i cześć. Pan Jezus mówi, żeby ludzie widzieli Wasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie aby chwalili siebie, ale aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Księga Jeremiasza, 9 rozdział, wiersz 22, strona 826 mojej Biblii, Jeremiasz 9:22. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś, kto nosi imię Jezusa Chrystusa, czynił coś na inną chwałę niż na chwałę Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak czyni, to znaczy, że to imię nie jest na czole. Ono jest trochę na ręce, trochę gdzie indziej, ale ma również inne imiona na swojej ręce i czole. Księga Objawienia, 13 rozdział, mówi o tych, którzy przyjęli na swoje czoło i rękę imię, to znaczy znak bestii. Pomijmy, co to znaczy, ale od razu z kontekstu widać, że jest to moc Bogu przeciwna. Imię można nosić na czole, albo sposób myślenia mieć bestii, można mieć imię baranka. Niektórzy dochodzili do tego, że imię Jezus wykorzystywali bardzo praktycznie i w imieniu Jezusa dokonywali różnych rzeczy. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale i w wierszu 13 mamy opisanych żydowskich zaklinaczy. 19 rozdział od 13 do 16 wiersza. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł. Lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadomo wszystkim Żydom i Grekom i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Ci ludzie, którzy używali imienia Jezus, nie mieli ich na swoich czołach. Nawet o tym nie myśleli. Używali ich narzędziowo, jako narzędzia do realizacji swoich celów. Pamiętamy, jak w kazaniu na górze Pan Jezus mówi o tych, którzy przyjdą w ostatnim czasie. To jest 7 rozdział, wiersz 21 i 22. 7 rozdział, wiersz 21 i 22 mówi o tym, że przyjdą w ostatnim dniu do Pana i będą mówili tak: Panie, czy w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy cudów, czy nie uzdrawialiśmy, czy nie wyganialiśmy duchów? A Pan Jezus powie: ja nigdy was nie znałem. Człowiek, który ma na czole imię Jezusa Chrystusa, do głowy mu nie przyjdzie, żeby przed Panem swoje uczynki pokazywać. Panie, czy w imieniu Twoim nie zrobiłem tego czy tamtego? On nigdy nie będzie się chlubił uczynkami. On będzie się chlubił tylko Panem. Pan będzie tylko Jego chlubą. Może dojść nawet do tego, że z winy tych, którzy noszą imię Boże, inni będą bluźnić. Można przeczytać o tym w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w 24 wierszu. Można też przeczytać o tym, bo podobnie jak w Nowym Testamencie, tak było również w Starym Testamencie. Niektórzy pokładali nadzieję w tym, że są dziećmi, potomstwem Abrahama, że w ich kraju, w stolicy jest świątynia Boża. Księga Jeremiasza również takie stanowisko pokazuje jako stanowisko naiwne. Jeremiasz 7 rozdział, wiersz 8 i 10. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. A tam wcześniej możemy przeczytać, że wołają w 4 wierszu: nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Wiersz 10. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Zastanawiam się, jakie imię widzą na moim czole ludzie. To jest ważne pytanie. Ale najważniejsze pytanie jest, jakie imię na moim czole widzi Bóg. Czyje imię? Czy jest to imię Jezusa Chrystusa? Czy inne imię? Czy imię trochę Jezusa Chrystusa, trochę innych rzeczy? Nie ma miejsca na dwa imiona na czole. Pan Jezus powiedział: nikt nie może dwóm Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Ci, którzy są w tym systemie, napisane jest: masz kilka osób. To wskazuje na to, że jest to garstka ludzi, jakby resztka. Pamiętamy z czasów proroka Eliasza tą resztkę, która nie ugięła kolan przed Baalem. Także jak ktoś będzie patrzał na innych wokół, to nie będzie patrzał na dobry wzór. to stanie się tacy jak większość. A tu pokazane jest, że to nie jest wzór dobry. Nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Ciekawe jest, że godni występuje w Księdze Objawienia w stosunku do, no może otwórzmy, 4 rozdział, wiersz 11. Jest taka też pieśń, która na tym wierszu jest oparta. 4 rozdział, wiersz 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. I ten Bóg, który jest godzien, On siedzi na tronie, dalej czytamy w 5 rozdziale, i trzyma księgę z pieczęciami. I tą pieczęć, żeby zobaczyć, co w tej księdze jest, trzeba pieczęcie zerwać. Ale apostoł, któremu dane było to zobaczyć, napisane jest, że płakał bardzo, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. I 9 wiersz. Nagle potem jest pokazane, że znalazł się ktoś godny. Tym kimś godnym jest baranek, który został zabity, który reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w końcu 24 starców śpiewa pieśń nową tej treści, 9 wiersz. Godzien jesteś, tuż do baranka, czyli do Jezusa Chrystusa, wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. A więc kto jest godzien? Godzien jest Bóg Najwyższy i godzien jest baranek. 12 wiersz. I mówili donośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. 13 wierszu. Temu, który siedzi nad tronie, czyli Bogu, i barankowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. Amen. Napisane jest. Ale tutaj list do Sardes mówi, że ci, którzy noszą imię na czołach, którzy nie plamią szat, oni również są godni i będą przyodziani w białe szaty. Mało tego, Pan Jezus mówi, że wyznam imię Jego przed moim Ojcem, przed aniołami. Pamiętam, jak do apostołów powiedział: kto wyzna moje imię przed ludźmi, tego ja wyznam przed aniołami, ale kto mnie się zaprze, tego i ja się zaprę przed Ojcem i przed aniołami. W jaki sposób można zaprzeć się imienia Jezus? Myślę, że dobrze, że każdy z nas może o tym pomyśleć, każdy może spojrzeć w swoje życie. Ja przynajmniej mogę powiedzieć za siebie, że mam się za co wstydzić, bo nieraz zaparłem się imienia Jezus, chociaż nie słowami, ale czynami. I przykro mi o tym powiedzieć, ale przyszedłem pod krzyż, pokutowałem z tego i wiem, że Bóg mi przebaczył. Napisane jest, że wierny jest i sprawiedliwy. Odpuszcza. I nie chciałbym nigdy w życiu tak postąpić. Można zaprzeć się nie tylko słowem, ale z naszym zachowaniem. Wtedy, gdy Pan chce, abyśmy Jemu przynosili chwałę, a my przynosimy chwałę sobie, albo ukrywamy to imię, którym chlubić się powinniśmy. I nie wymarzę, czytamy też w 5 wierszu, nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. O Księdze Żywota mówi już Stary Testament, nawet psalmy mówią. Nawet Mojżesz mówi o Księdze Żywota. Kiedy modli się za Izraelem: Panie, to wymarz moje imię z Księgi Żywota, ale przepuść temu ludowi. Pan mówi, że nie wymarzy Mojżesza, ale wymarzy tych, którzy zawinili. Gdy do apostołów, którzy cieszą się, że nawet demony są im podległe w imieniu Jezus Chrystus, to Pan Jezus mówi: nie cieszcie się z tego, że są demony wam podległe. To są jakieś tam znaki, cuda, wielka moc działa przez was. To wszystko z nic. Wy się cieszcie, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Ale mieć zapisane imię w Księdze Żywota to jest mało. To tak jak Sardes rozpoczął dobrze. Miał imię, ale w końcu okazało się, że nosił tylko imię, ale był umarły. Można z księgi zostać wymazanym. Kiedy była wojna w Jugosławii, Srebrenica została otoczona. Tam było 8 tysięcy mężczyzn muzułmańskich. I wojsko ONZ-u, mimo że obiecywały pomoc i bezpieczeństwo tym ludziom, nie były w stanie tego bezpieczeństwa zapewnić. Pozwolono wojskom ONZ-u opuścić to miejsce razem z tymi, którzy byli ich bezpośrednimi współpracownikami. Jeden z tłumaczy, który był tłumaczem dla ONZ-u, był na tej liście. Ale tak postarał się, załatwił, że na tej liście znalazł się również jego brat. Chciał brata ratować. I ten, który odpowiadał za tą listę, która miała zostać przekazana Serbom, którzy otoczyli Srebrenicę, spojrzał, mówi, o, to jest imię, którego być nie powinno. Wziął różowy flamaster, wykreślił. Nic by go to nie kosztowało, żeby zostawił. To jest inna zupełnie sprawa, ale zrobił w nikczemny sposób. Ale chcę powiedzieć, że ta lista to była lista do życia. Ten brat tego tłumacza musiał pozostać i Serbowie dokonali masowego mordu. Kilka tysięcy ludzi zginęło 11 lipca. Księga żywota. Pan ma księgę i nasze imiona są zapisane tam od tego momentu, kiedy weszliśmy, aby podążać za naszym Panem. Ale radość z tego, że nasze imiona tam są, może być przedwczesna. Tak jak radość brata tego tłumacza. Pamiętamy listę Schindlera. Również nazwiska, które tam się znalazły, dały życie wielu ludziom. Niektórzy chcieli być na tej liście, ale się nie znaleźli. Pierwszy list do Koryntian mówi, że żebyśmy nie byli ze światem potępieni. Żebyśmy byli sądzeni przez Boga. Gdy jesteśmy sądzeni przez Boga, to właśnie po to, abyśmy nie byli ze światem potępieni. I czasami w naszym życiu jest nam bardzo ciężko, kiedy przychodzą trudne chwile. Nieraz buntujemy się na sądy, które na nas przychodzą. Kiedy Pan doświadcza nas, gdy napisane jest, że wychowuje nas jak ojciec swoje dziecko. Czasami musi to być twarda ręka, jeśli w nas jest coś niewłaściwego. Ale to wszystko Pan czyni po to, aby nas ratować, abyśmy na tej liście byli, abyśmy byli wolni i zbawieni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. List do zboru w Sardes pokazuje, że z tej głównej linii Wielkiego Kościoła nastąpiły pęknięcia, odejścia w kierunku prawdy. Ale wiele z tych ruchów się zatrzymało. Te ruchy, które zatrzymały, które mają tylko imię, że są umarłymi, ale są w rzeczywistości umarłymi, właśnie rozumiem, że one symbolizowane są przez Sardes. Przed nami jeszcze jest list do Filadelfii i list do Laodycei. Ale podsumowując ten wykład, chciałem powiedzieć, że tak, że rozwój Kościoła aż do okresu Tiatyry, średniowiecza, był w zasadzie jednolity. Szedł jedną linią, jednym torem. Kiedy nastąpiło silne odstępstwo, nastąpiła interwencja Boga, powrót do Pisma, ale wiele z tych ruchów zatrzymało się w rozwoju. Są niemal w stanie śmierci. z boskiego punktu widzenia, zostały zamienione w podobne systemy, jak ten, z którego wyszły. W tych kościołach są jednostki, reszta, tak jak za Eliasza, one są żywe w martwym systemie. Podsumowując ten wykład, musimy pamiętać, że drogą Bożą nie można iść do połowy drogi. Nie można pogodzić służby Bogu i światu. Jeżeli wchodzimy na drogę, to po to, aby przejść ją całą i po to, żeby tak jak żołnierz wchodzi i skupia się na jednym celu, tak aby ten cel osiągnąć. Nauczyliśmy się z tego, że możemy nauczyć się wielu praktyk religijnych, ale nie zmieni to naszej natury. Możemy wyglądać jak ci, którzy są bardzo religijni, tak jak nawet Pan Jezus powiedział, że nawet obchodzą ziemię całą i morze, aby pozyskać chociaż jednego współwyznawcę, a gdy go pozyskają, czynią go dwakroć gorszym. Tak, można pięknie zacząć być wpisanym do Księgi Żywota, ale można być też wymazanym. Chciałem powiedzieć, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To jest bardzo ważna rzecz. To znaczy, że najbardziej naturalnym dla człowieka jest ten obraz Boży w sobie rozwinąć i pokazać. Dlaczego tego nie widzimy wśród ludzi? Bo jesteśmy wychowani w świecie. To jest tak jak małe dzieci, które są jednostki, takie dzieci, które są wychowane gdzieś w dżungli, na przykład przez wilczycę. One się uczą zachowań tych, z którymi się wychowują. Nie potrafią potem zaadoptować się w społeczeństwie. Przejmują wszystko ze swojego otoczenia. I tak większość ludzi żyje w tym świecie i uczą się od tych wilków i wilczyc postępowania takiego, które nie jest zgodne z ich celem, do których Bóg ich stworzył. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. W jaki sposób możemy uczynić, aby nasze życie stało się podobne Panu? Chciałbym zakończyć tekstem właśnie, który o tym mówi. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 7, 8 i 18. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, strona 1245 w nowym przekładzie, jeśli ktoś ma. Wiersz 7. Jeśli tedy służba śmierci, zwróćmy uwagę, służba śmierci, więc masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Dlaczego to jest służba śmierci? Bo to było nauczenie się wykonywania pewnych czynności, ale to nie było przemienienia serca. Oto idą dni, mówi Pan, że zakon mój włożę do ich serc, do umysłów i serc. To będzie coś, co będzie w naszej naturze. Czy niedaleko więcej chwały będzie miała służba ducha? Jak to osiągnąć? 18 wiersz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Oglądamy chwałę Pana jak w zwierciadle, czyli według tego, co Bóg nam objawił. Nie widzimy jej w pełni chwały, ale nawet oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, przypatrując się Bogu, przypatrując się naszemu Panu Jezusowi, jak chodził, jak żył, jak działał, starając się Go naśladować. I niech się nie martwi ten, kto nie potrafi Go naśladować w całości, bo my dopiero się uczymy tak chodzić. Ale przypatrując się, zostajemy przemienieni z chwały w chwałę. A więc to, co ma robić chrześcijanin, to naśladować we wszystkim, w czym może, a w czym nie może, podziwiać Pana, a Pan przemieni go. Pan sprawi chcenie i wykonanie. Czasami to trwa, ten proces rozwoju uświęcenia, długi czas, ale aby tego nigdy nie zaniechać, aby nie przypatrywać się wilkom i wilczycom wokół. bo będziemy przemieniani w tamten obraz. Nie da się inaczej zrobić. Z kim człowiek przystaje, od kogo bierze wzór, takim będzie. Na tym bym chciał zakończyć ten wykład. Z takim życzeniem, żebyśmy byli coraz bliżsi podobieństwa Pana, żebyśmy coraz bardziej Go podziwiali, żeby Pan dawał nam coraz większe zwycięstwa na Jego chwałę, żebyśmy naprawdę tylko Jego chwalili całym naszym życiem.